Czesław Miłosz urodził się w 1911 roku w Szetyniach na Litwie. Wówczas to był oczywiście zabór rosyjski, Ariel Orzełek, Instytut Historii UMCS w Lublinie. Po 18 roku ta miejscowość wchodziła w skład niepodległej Litwy. Miłosz już w okresie międzywojennym rozpoczął działalność pisarską. Na początku skupiał się przede wszystkim na poezji. I ta poezja międzywojenna Miłosza była wyrazem pewnego niepokoju jego pokolenia, no i także jego samego. Miłosz był ewidentnie rozczarowany niepodległą Rzeczpospolitą, był rozczarowany jej sytuacją ekonomiczną, stosunkami politycznymi w niej panującymi. W okresie międzywojennym bliski był środowiskom młodolewicowym. Działał w Wilnie, które było dla niego bardzo bliskim miastem, w Akademickim Klubie Włóczęgów. Miłosz miał przez całe życie wielki sentyment do ziem kresowych, ale to znowu nie był sentyment człowieka, który patrzy w ogóle na przeszłość Polski na wschodzie jako na coś zupełnie pozytywnego, nie mającego negatywnych odcieni. Wiedział, że Kresy stanowią wielki dorobek kulturalny Rzeczypospolitej, ale Rzeczypospolitej wielu narodów, a nie jednego narodu polskiego. Czesław Miłosz z pewnością był antynacjonalistą. Nacjonalizm uznawał za jedną z najbardziej błędnych ideologii XX wieku obok komunizmu. I to było widać także w jego twórczości okresu wojennego, gdzie to nacjonalizm uznawał za jedno z przyczyn nieszczęść Polski, ale także nieszczęść ludzkości. Te negatywne konstatacje Miłosza także o naturze ludzkiej z lat międzywojennych znalazły swoje odbicie i swoje sprawdzenie w jego twórczości w latach II wojny światowej, ale także Miłosz był poetą niezwykle wrażliwym i empatycznym wobec ludzi o innych poglądach. Także po wojnie nie był zachwycony nową rzeczywistością. Wiedział, że ta nowa rzeczywistość powojenna, na którą wielu czekało podczas okupacji z utęsknieniem, ma się nijak do tych oczekiwań. W swoim bardzo znanym utworze Traktat Moralny z roku 1947 pytał na poły ironicznie, gdzie jest poeta ocalenie, czy coś ocalić może ziemię, cóż dał tak zwany świt pokoju, ruinom trochę dał powojów, nadziejom gorycz, sercom skrytość, a wątpię, czy obudził litość. I kończąc ten utwór napisał: idźmy w pokoju, ludzie prości, przed nami jest jądro ciemności. Czesław Miłosz doświadczył komunizmu nie tylko w tym sensie, że żył w państwie komunistycznym, że żył w Polsce Ludowej, ale także doświadczył komunizmu w sensie współpracy z tym systemem. Miłosz, jak się wydaje, był jednak częściowo tym systemem zafascynowany. Podjął z nim współpracę jako attaché kulturalny rządów Polski Ludowej w państwach zachodnich i ta funkcja pozwoliła mu zresztą pozostać na Zachodzie, wybrał emigrację w roku 1951, ale przez kilka lat z tym systemem ewidentnie współpracował. To potem wzbudziło negatywne komentarze, że Miłosz jest takim trochę nawróconym antykomunistą, ale fakt, że żył w tym systemie, że doświadczył uwiedzenia tym systemem, pozwoli mu także lepiej ten system zrozumieć. I to widać najwyraźniej, najwidoczniej w jego utworze Zniewolony umysł. Zniewolony umysł to jest esej polityczny, esej filozoficzny, w którym Miłosz zastanawia się nad tym, dlaczego ludzie wierzyli w komunizm. I na podstawie czterech twórców, których znał dość dobrze, pokazał, że nawet ludzie uczciwi są w stanie uwierzyć w marksizm. Są w stanie dać się, jak to nam pisał, ukąsić Hegelem. I albo faktycznie w marksizm wierzą, albo być może nawet co gorsza, udają, że wierzą dla własnych korzyści, czyli uprawiają tak zwany ketman. Czesław Miłosz na emigracji niejako do końca otrzeźwiał z tego uwiedzenia systemem i widać to w jego późniejszej twórczości, którą promował bardzo mocno Jerzy Giedroyć, redaktor paryskiej kultury, który faktycznie dał Miłoszowi schronienie w pierwszym etapie jego emigracji i potem stał się jednym tak jakby z promotorów jego kandydatury do literackiej Nagrody Nobla, którą Miłosz otrzymał w roku 1980.
Niech mi pan powie, jak wygląda uczucie człowieka normalnego, kiedy dzwoni telefon i przychodzi wiadomość, że jest się laureatem Nagrody Nobla.
Tego rodzaju pytanie zadali mi dziennikarze amerykańscy. Wkrótce potem, kiedy to się stało, ja wtedy powiedziałem, że jestem pensji, zamyślony. To bardzo się nie podobało, dlatego że trzeba, żeby laureat Nagrody Nobla podskakiwał z radości, krzyczał, był bardzo entuzjastyczny. Ja rzeczywiście byłem zamyślony.
Ta Nagroda Nobla była nagrodą za całokształt twórczości, ale z pewnością ci, którzy decydowali o przyznaniu jej Czesławowi Miłoszowi, docenili zarówno jego zaangażowanie w badanie natury ludzkiej w systemach totalitarnych, docenili jego empatię wobec dylematów ludzkości w XX wieku, a także jego historiozofię, jego twórczość popularyzującą dorobek kultury polskiej na Kresach Wschodnich. To widać bardzo wyraźnie w Dolinie Issy, a także w rodzinnej Europie, gdzie Miłosz niejako w kontrze do nacjonalizmu pokazuje ten pozytywny wizerunek wizerunek, pozytywne skutki współżycia wielu narodów na jednym obszarze. Czesław Miłosz, jak każdy poeta, wzbudzał wielkie kontrowersje, bo był w swoich deklaracjach jednoznaczny i nie bał się mówić tego, co myśli. Tak też było po Nagrodzie Nobla, gdzie władze Polski Ludowej w ogóle miały problem, jak o tym powiadomić Polaków, bo Miłosz był tak jakby na indeksie ksiąg zakazanych, nie można było nawet jego nazwiska wymieniać w publikacjach. Gdy dostał Nagrodę Nobla, stał się znany na całym świecie, trzeba było coś z tym zrobić, więc pozwolono o nim pisać i jego utwory, co prawda okrojone, ale jednak drukować. Miłosz, który wrócił do Polski na stałe w roku 1993, komentował współczesną mu rzeczywistość polityczną często krytycznie. Także był rozczarowany tą Polską po komunizmie, która także nie spełniła jego oczekiwań i to wszystko. Całe jego życie spowodowało, że nawet gdy umarł, wybuchł wielki narodowy spór o to, gdzie ma być pochowany. Pochowano go w Panteonie Zasłużonych na krakowskiej Skałce, ale nie obeszło się bez kontrowersji. Wiele środowisk, zwłaszcza prawicowych, protestowało przeciwko tej decyzji.